Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Sudeciński, witam Państwa. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozmawialiśmy pewnie rok albo dwa lata temu z okazji kolejnej rocznicy wojny zimowej o tych wydarzeniach. Pomyślałem, że dzisiaj byśmy trochę wrócili do tego tematu, tym bardziej, że znowu zbliża się ten 30 listopada. Ale porozmawiali teraz o tym, co się działo w tej Skandynawii później, bo to jest ciekawy problem. Wtedy żeśmy rozmawiali głównie też o tym takim znalezieniu się Finlandii w takich swoistych kleszczach pomiędzy tymi wielkimi mocarstwami, bo to jest też opowieść o tym, nie tylko o tej agresji sowieckiej na Finlandię, ale także no, temu, że do tej agresji drogą był pakt Ribbentrop-Mołotow, a z kolei zachowanie mocarstw zachodnich, czyli Wielkiej Brytanii i Francji, no też było związane z tą grą, którą toczono wtedy w Europie o budowanie pewnych sojuszy, które mogły być na przyszłość. Jak rozumiem, pewnym priorytetem państwa skandynawskich było zachowanie neutralności, co, jak się okazało, dla większości z nich właściwie nie było możliwe.
Tak, dla Szwedów, Duńczyków, ale również, jeżeli będziemy ten region traktować nieco szerzej, również dla Bałtów, priorytetem było zachowanie neutralności, co z olbrzymim wysiłkiem i kosztem poważnych koncesji, wręcz naginania swojej koncepcji społeczeństwa demokratycznego, udało się wyłącznie Szwedom.
No tak, ale jak patrzymy na te wydarzenia, no to rozumiemy te kleszcze, które się zaczynały zwierać nad na przykład właśnie Estonią, Łotwą. W trochę mniejszym stopniu to, co dzieje się z Litwą, no bo przypomnijmy, że Litwa została, mówiąc najkrócej, obdarowana przez Związek Sowiecki Wilnem, o którym marzyła przez tyle czasu, w zamian za koncesje, które wprost prowadziły do utraty niepodległości.
Tak, w związku z tym ten przykład litewski jest zaiste przykładem przyjęcia pocałunku śmierci w postaci tego wymarzonego Wilna. Natomiast pozostałe państwa bałtyckie starały się działać skrajnie pragmatycznie. Estończycy i Łotysze w zasadzie nie mieli żadnego pola manewru. Jest to nader smutny przypadek, w którym okazuje się, że często małe państwa, które znalazły się między żarnami historii, nie mają dobrej ścieżki wyjścia. Po prostu taka dobra ścieżka, czy też nawet mniej zła, nie istnieje.
No nie chcę otwierać całego dużego bloku tematycznego, ale przypomnę, że jeśli chodzi o ten estoński wątek, no to ten nasz orzeł odegrał w tym pewną rolę, bo starał się dla strony sowieckiej doskonałym pretekstem do tych nacisków politycznych na Estończyków, o czym my nie do końca mamy świadomość, opowiadając tę romantyczną historię, trochę sfabularyzowaną w naszej wyobraźni przez film z czasów PRL-u, a trochę jednak ucukrowaną w taką opowieść o polskich bohaterach, trochę zapominających o kontekście, w którym funkcjonowali, jak rozumiem, w tej polskiej opowieści niedobrzy Estończycy.
Czy Estończycy niedobrzy? Być może gorzkim paradoksem jest to, że Estończyków tam w zasadzie nie ma. Oni są niezdefiniowani. Orzeł ucieka, Estończycy ponoszą te koszmarne konsekwencje, ale jak pan wspomniał, to się nie mieści w naszej romantycznej legendzie.
No to prawda. Ja pamiętam, że wiele lat temu rozmawiałem z ówczesnym prezydentem Estonii, panem Merim, i on mówił w ten sposób: jako dziecko zobaczyłem tego orła, bo poszliśmy z rodzicami zobaczyć orła w porcie, no a jakiś czas później jechaliśmy z moimi rodzicami wagonem na Syberię. I to była dla niego pewien prosty związek przyczynowo-skutkowy, dla Polaka trudny do zdefiniowania.
Niewątpliwie cała kwestia orła była jednym z ważnych punktów zwrotnych w estońskiej historii, ale bynajmniej nie takich, które Estończycy wspominają z sentymentem.
No dobrze, to w takim razie przenieśmy się trochę bardziej na północ i porozmawiajmy o tym, jak wyglądała ta sytuacja, bo przypomnijmy, że mamy na początku II wojny światowej ten sojusz sowiecko-niemiecki, który no, jest tym agresywnym sojuszem, który próbuje na powrót zbudować swoje strefy wpływów. tłem tego budowania stref wpływów jest agresja na Finlandię. No bo tak naprawdę mówimy o tym, że Związek Sowiecki próbuje skonsumować tajny protokół z paktu Ribbentrop-Mołotow. Ma poczucie, że ma prawo do tego, żeby sobie w tej Finlandii odbudować swoje panowanie. Mówiąc najkrócej, utworzyć tam jakąś kolejną sowiecką republikę.
Dokładnie tak, a jednocześnie było to szczególne testowanie spoistości Zachodu, testowanie reakcji Wielkiej Brytanii i Francji. No okazało się, że ona jest niesłychanie ślamazarna. W zasadzie skończyło się na słowach, co nie przeszkodziło w sformowaniu polskiej Brygady Strzeleckiej, przewidzianej notabene do działań w Finlandii. Zanim jednak alianci zdołali przejść do aktywnych kroków, wojna się skończyła. Paradoksalnie ku, co oczywiste, ku uldze Finów, ale paradoksalnie ku wielkiej uldze Szwedów, jako że Szwedzi równie mocno co zwasalizowania przez Sowietów Finlandii obawiali się zachodniej pomocy dla Finlandii.
No dobrze, no ale to za chwilę powiemy też o tym, jak bardzo ten wątek pomocy dla Finlandii był ważnym dla z kolei Norwegii, czyli kraju, który znalazł się też w pewnych politycznych kleszczach w związku z tymi wydarzeniami, no bo co by nie powiedzieć, Zachód myśląc o pomocy dla Finlandii próbował też przy tej okazji, mówiąc najkrócej, utrudnić Niemcom dostęp do złóż rudy żelaza, a co za tym idzie, być może okupować albo w każdym razie podporządkować sobie północną Norwegię.
Nie tylko północną Norwegię, ale również północną Szwecję. Norwegowie trwali w przerażeniu, jako że po zajęciu Pieczęgi, Petsamo, przez Sowietów, jedyny dostęp do Finlandii prowadził poprzez Narvik, kolej narwicką, szwedzkie zagłębie rudowe wokół Kiruny i dalej tąże samą koleją rudową w kierunku Lulia nad Zatoką Botnicką. Norwegowie obawiali się uwikłania w wojnę, a Szwedzi całkiem zasadnie obawiali się, że pomoc dla Finlandii zakończy się okupacją przez siły anglo-francuskie Zagłębia Rudowego w Kirunie.
No dobrze, ale to w takim razie porozmawiamy, czy istniało coś takiego jak Solidarność Skandynawska. Czyli mówiąc najkrócej, czy jak ta wojna w Finlandii, a potem kolejne działania militarne, tym razem Niemców będą się pojawiały, to czy istniało takie poczucie, że jesteśmy pewną jednością? Dziś trochę myślimy o Skandynawii jako obszarze, w którym ta jedność jest silna.
Proszę pozwolić cofnąć się nieco w czasie, jako że panskandynawizm, czyli ta próba budowy wspólnej tożsamości wszystkich państw skandynawskich, pojawił się jako swego rodzaju skandynawska wersja romantyzmu w latach 30. i 40. XIX wieku. On objawił się na przykład w trakcie niemieckiego powstania przeciwko Duńczykom w latach 40. XIX wieku, ale już w czasie wojny Danii z koalicją austriacko-pruską miał dużo mniejsze znaczenie. To był raczej pewien nurt intelektualny, być może żywy w emocjach społecznych, ale w nikły sposób przekładający się na twarde działania polityczne.
No dobrze, no ale to jak rozumiem, no na przykład usamodzielnienie się na początku XX wieku Norwegii, to też dowód raczej na to, że pojawia się myślenie jednak narodowe, a nie myślenie panskandynawskie.
Norwegia de facto była niepodległym państwem od 1815 roku. Miała odrębną konstytucję, odrębny budżet, wojsko miało, rządziło się swoimi prawami.
Nie miała tylko odrębnego króla.
De facto była to unia personalna. Szwedzi co prawda stroszyli mocno pióra, gdy Norwegowie mówili o niepodległości, nawet przeprowadzano jakąś koncentrację wojsk, ale de facto w żadnej z tych dwóch skandynawskich stolic nie zamierzano toczyć wojny. Inaczej, Szwedzi nie zamierzali przeciwstawiać się norweskim dążeniom niepodległościowym, co paradoksalnie, biorąc II wojnę światową, być może zapobiegło uwikłaniu w ten konflikt właśnie Szwecji. Trudno sobie wyobrazić, jak po to potoczyłaby się historia, gdyby Niemcy najechali Norwegię, znajdującą się dalej w związku państwowym ze Szwecją.
No dobrze, no to już żeśmy trochę wyprzedzili wydarzenia, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tej, o przejawach tej solidarności, bo można byłoby je znaleźć. Czyli na przykład jak patrzymy na wojnę w Finlandii, no to mamy tam ochotników ze Szwecji, czy z Norwegii, czy z Danii, którzy wyruszają na tę wojnę. Nie wszyscy na nią dotarli, ale w każdym razie istnieje taki element tego, że powinniśmy się bić o niepodległość Finlandii.
W tym jest dużo skandynawskiego mitu. Z kolei nie jesteśmy chyba w stanie przesiać, ile, w jakim stopniu mamy do czynienia z zimnym pragmatyzmem, na ile z rzeczywistą skandynawską solidarnością. Faktem jest, że Szwedzi najpierw pożyczyli w dużym cudzysłowie Finom kilkadziesiąt tysięcy karabinów, następnie skierowali do Finlandii silny, liczący ponad 10 tysięcy ludzi, korpus ochotniczy. Ale co istotne, co robił szwedzki korpus ochotniczy? Szwedzki korpus ochotniczy bronił, obsadził przesmyk Botnicki, czyli najkrótszą drogę między terytorium sowieckim a nad botnickimi równinami w Szwecji, czyli de facto Szwedzi, wysyłając korpus, zastosowali klasyczną taktykę wysuniętej obrony. Szwedzki korpus nie walczył czynnie z Sowietami, natomiast zluzował na środkowym odcinku frontu siły fińskie, które dzięki temu mogły trafić do Karelii. Rodzi się pytanie, ile w tym... Inna sprawa, że szwedzki rząd premiera Per Albina dysponował w tej materii skonsolidowanym i jednoznacznym poparciem społeczeństwa szwedzkiego.
No dobrze, a to też jest ciekawy wątek, bo mówimy teraz o ważnym elemencie, jakim jest to, że jak patrzymy na ówczesną Europę, szczególnie środkowo-wschodnią, no to tam mamy wielki deficyt demokracji. W większości tych krajów mamy jakieś rządy autorytarne. Tymczasem, jak rozumiem, Skandynawia do 1939 roku zachowała wszystkie swoje demokratyczne instytucje i przyzwyczajenia.
Do 40 roku, a potem również Szwecja, mimo rozmaitych ograniczeń stanu wojny, pozostała państwem demokratycznym, co teraz z kolei, uwaga, nie mieszcząca się w polskim postrzeganiu historii. Finlandia, decydując się na sojusz z Hitlerem, była wzorcowym państwem demokratycznym. Gdzieś w tle polskiego przekazu pojawiają się jakieś bzdurne tezy o dyktaturze Mannerheima. Nie. Finlandia była demokracją, wzorcową demokracją, która, szacując swoje możliwości w przestrzeni międzynarodowej, zdecydowała się na sojusz wojskowy z hitlerowskimi Niemcami.
No dobrze, ale to już żeśmy znowu uciekli do przodu, czyli zaczynamy mówić o wydarzeniach roku 1941. To jednak cofnijmy się do 1940 roku i do tego, że po zakończeniu tej wojny sowiecko-fińskiej, czyli wojny zimowej, trochę odetchnięto w Skandynawii. Wydawało się, że rzeczywiście uwaga wielkich mocarstw od północy się trochę odsuwa. Okazało się to całkowicie mylne, dlatego że tę nową agresję na północy podejmują Niemcy i jest ona, mówiąc najkrócej, jednak zaskakująca. Ona trochę wyprzedza te aspiracje, o których żeśmy wspomnieli, aspiracje Francji i Wielkiej Brytanii do tego, aby dokonać pewnych rozstrzygnięć politycznych na północy Europy i być może uniemożliwić Niemcom dostęp do tego zagłębia rudowego w Szwecji, do sieci transportowej, która umożliwia przewożenie tej rudy w okresie szczególnie zimowym wzdłuż wybrzeży Norwegii do Niemiec. To wszystko razem tworzyło ten klimat roku 40 i było tym początkiem tej drogi, która doprowadziła do niemieckiej agresji na Danię i Norwegię?
Sytuacja była nieco bardziej złożona. Brytyjczycy i Francuzi doskonale zdawali sobie sprawę z roli szwedzkiej rudy żelaza w niemieckiej gospodarce wojennej. Rola tej rudy żelaza paradoksalnie spadła po zajęciu przez Niemców kopalń francuskich, ale na rok 39-40 był to czynnik kluczowy. Na to nakłada się powrót do admiralicji Winstona Churchilla, dla którego ta niemiecka komunikacja żelazna stała się prawdziwą obsesją. Churchill miał tyleż przebłysków geniuszu, co szaleństwa, a jego natręctwem geopolitycznym było przecięcie szlaków dostaw rudy do Niemiec. musimy pamiętać, że to były dwa szlaki. To był szlak całoroczny, wiodący z Narwiku wodami norweskimi do portów niemieckich. I drugi, o którym bardzo często zapominamy, to był szlak letni, wiodący ze szwedzkiego portu Lulia, gdy Bałtyk odmarzał, gdy Botnik odmarzał, do portów niemieckich. Co więcej, po kampanii polskiej, po wojnie polskiej w 1939 roku, rola tego szlaku wzrosła, gdyż Niemcy zajęli Gdynię, będącą portem świetnie skomunikowanym ze Śląskiem. Zatem to już nie tylko Szczecin mógł służyć jako punkt transportu szwedzkiej rudy, ale również Gdynia.
I z magistralą węglową, którą zbudowała niepodległa Rzeczypospolita.
Przy wykorzystaniu francuskich kredytów. Także.
No dobrze, to w takim razie, jak już o tym mówimy i o tej obsesji Churchilla, to powiedzmy, że w umyśle Churchilla odradza się pomysł jakiegoś wejścia na Bałtyk, czyli plan Katarzyna, jeszcze z admirałem Fischerem, budowany w czasach I wojny światowej, ale przede wszystkim no, rodzi się ten ponowny plan zablokowania tej drogi, szczególnie tej narwickiej. I tutaj pojawia się no, to pytanie, kto się spóźnił na autobus w marcu 1940 roku.
W zasadzie Brytyjczycy byli gotowi do postawienia min na norweskich szlakach przybrzeżnych. Dla Niemców takim potężnym dzwonem alarmowym wskazującym na to, że neutralność Norwegii, biorąc pod uwagę brytyjskie panowanie na morzu, jest mocno problematyczne. Takim dzwonem alarmowym był incydent z Altmarkiem, gdy Brytyjczycy weszli na wody norweskie. Na wodach norweskich przy biernej postawie Norwegów zajęli niemiecki okręt zaopatrzeniowy, uwalniając jeńców. Nieco inaczej wygląda to z emocjonalnego punktu widzenia, nieco inaczej z punktu widzenia prawa międzynarodowego.
To prawda, choć odnoszę wrażenie, że był to jeden z momentów startu kariery wybitnego dowódcy II wojny światowej, czyli admirała Wiana.
Niewątpliwie. No i bardzo ciekawy przykład tego, że zwycięzców, ludzi sukcesu jednak nie pociąga się do odpowiedzialności
prawa międzynarodowej. Poza tym granica pomiędzy korsarstwem a zwycięstwem w wojnie jest stosunkowo nieduża.
Zgadza się. Także Churchill naciska ze wszelkich możliwych pozycji na to, by tą norweską, by tą szwedzką rudę pozostawić w Skandynawii. My pamiętamy o kampanii norweskiej, która była na to ukierunkowana, ale jednocześnie w głowie pierwszego lorda zaświtał pomysł tak zwanej operacji Pol. Miała być to akcja brytyjskiego lotnictwa pokładowego operującego z wód norweskich, ukierunkowana na zeminowanie szwedzkiego, neutralnego, bałtyckiego portu Lulia. Zresztą Churchill nie był fascynatem Szwedów, wszak na Wyspach Owczych doszło do incydentu, w trakcie którego Brytyjczycy zajęli 4 szwedzkie niszczyciele zakupione przez Szwedów we Włoszech, pod pretekstem, że szwedzka bandera jest de facto legalizacją działań niemieckich. Także te relacje szwedzko-brytyjskie w tej fazie wojny, że zacytuję pewnego polskiego polityka, były nader szorstkie.
No dobrze, to za chwilę wracamy do naszej rozmowy i porozmawiamy, jak to się wszystko rozwinęło i co to oznaczyło dla struktury wewnętrznej tych krajów, bo to też bardzo ciekawe. Po chwili przerwy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Przypominam, że moim dzisiejszym gościem jest profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Rozmawiamy o Skandynawii podczas II wojny światowej. Rozmawialiśmy o tym, jak jakie tło towarzyszyło kolejnemu etapowi agresji wielkich mocarstw na Skandynawię, czyli kampanii duńsko-norweskiej. Jak rozumiem, z niemieckiego punktu widzenia to była nadzieja na łatwy sukces, polityczny także sukces, co ciekawe, i równocześnie zabezpieczenie się przed tymi kontrakcjami Francji i Anglii.
Jak również zoperacjonalizowanie doświadczeń Wielkiej Wojny, gdy Niemcom de facto nigdy nie udało wyrwać się z Morza Północnego. W niemieckiej myśli geopolitycznej, której ulegał również Hitler, ale przede wszystkim dowództwo Kriegsmarine, Norwegia była sposobem na wyrwanie się z tego zaklętego kręgu Morza Północnego i uzyskanie swobodnego dostępu do Oceanu Atlantyckiego.
Czyli takaś pamięć Bitwy Jutlandzkiej.
Z pewnością tak, a proszę pamiętać, że w 40 roku wiosną nikt w kierownictwie Kriegsmarine nie zakładał, że Niemcom się uda w sposób tak szybki, wręcz banalny, wyjść na francuskie wybrzeża Atlantyku i uzyskać ten dostęp do oceanu ze zupełnie innego kierunku.
Choć oczywiście cały świat patrzył na pogranicze niemiecko-francuskie, czy też na pogranicze niemiecko-belgijskie i tam spodziewał się tej nowej wojny, czy też nowej kampanii, gdy tymczasem nagle okazuje się, że toczy się ona zupełnie gdzie indziej.
Tak właśnie było, natomiast Niemcy zareagowali bardzo sprawnie. Odchodząc trochę od tematu, zorganizowanie baz okrętów podwodnych w zdobycznych portach francuskich był to prawdziwy majstersztyk logistyki.
A to wróćmy w takim razie do tej Danii i do tej Norwegii. Popatrzmy też na to z perspektywy nie tylko militarnej, ale też i z perspektywy politycznej. W Danii udaje się to rozwiązać we wzorcowy sposób, czyli mówiąc najkrócej, Niemcy wkraczają do tego kraju, nie burząc struktury politycznej Danii, mogąc się nią posługiwać w swoim, jakby to powiedzieć, funkcjonowaniu w tym kraju. No przypomnijmy, że Dania jest takim krajem, który jest właściwie przez długie lata okupowany, będąc nieokupowanym.
To jest w dużej mierze, to było w dużej mierze rezultatem duńskiej traumy historycznej. Musimy pamiętać, że w duńskiej literaturze za ostatnią wojnę Duńczyków, czyli taką sytuację, w której kraj rzucił na szale cały swój zasób demograficzny, polityczny, gospodarczy, uważa się wojnę z koalicją prusko-niemiecko-austriacką. A wszystkie późniejsze wydarzenia już za wojny uważane nie są. Duńczycy zapłacili taką daninę krwi o półtorej pokolenia wcześniej, iż w 40 roku po prostu, oceniając sytuację, uznali, że nie stać ich na to, by czynnie przeciwstawić się Niemcom. Niemcy z kolei tą sytuację nader udatnie, z dużą elastycznością wykorzystali, co rzeczywiście doprowadziło do tego, że Dania do 1943 roku może być określana mianem kondominium niemiecko-duńskiego. Król pozostał w kraju, ministerstwa dalej funkcjonują, przy każdym jest co prawda komisarz Rzeszy, ale te wpływy są stosunkowo niewielkie. Odbywają się wybory, w której wielkim przegranym okazuje się duńska partia pronazistowska, zdobywająca śladową ilość głosów. Powtarzam, w kraju będącym oficjalnie pod niemiecką okupacją.
No, podobny wariant, jak rozumiem, próbowano przyjąć w Norwegii, ale tu on się nie udał ze względu na polityczny wybór, do którego dokonała, no powiedziałbym, nie tylko król, ale cała norweska rodzina królewska.
Możemy dyskutować, na ile był to wybór monarchy Hakona, na ile jednak ten wybór był odzwierciedleniem nastrojów społecznych. Można powiedzieć, że o ile Duńczycy, upraszczając oczywiście bardzo, cenili sobie swój pewien konsumpcyjny dobrostan, o tyle Norwegowie zdecydowali się najpierw nie popierać masowo rządu kolaboracyjnego, a potem rozmaitymi sposobami tej niemieckiej okupacji się przeciwstawiać. Ja tylko pragnę przypomnieć, że w późniejszym okresie ta proporcja niemieckich żołnierzy do rdzennej ludności w Norwegii, do miejscowych, była najmniej korzystna Chyba we wszystkich krajach okupowanych.
To prawda, no jak patrzymy z kolei na sam koniec tej historii, czyli operację Doomsday, czyli to zajęcie Norwegii przez siły alianckie w maju 1945 roku, to tam pierw 6, a potem 30 tysięcy alianckich żołnierzy rozbrajało 350 tysięcy niemieckich żołnierzy, więc to najlepiej pokazywało, jak wyglądała Norwegia na koniec tej okupacji.
Wyprzedzając nieco, my musimy pamiętać, że odwołuję się do Szwecji. Szwecja prowadziła w tym czasie politykę przemyślną, bo jeszcze w czasie kampanii norweskiej, cofnijmy się do 40 roku, gdy Niemcom ewidentnie źle wiedzie się wokół Narwiku, gdy strzelcy górscy generała Dietla zostają pokonani, a ich dowódca rozważa wycofanie się do Szwecji, internowanie swoich oddziałów. Szwedzi występują z przemyślnym pomysłem neutralizacji północnej Norwegii, którą to północną Norwegię neutralizować miały oddziały szwedzkie. Także w tamtym czasie Szwedzi liczyli na to, że są nie tylko pionem rozgrywki wielkich mocarstw, ale w miarę swoich możliwości usiłowali prowadzić aktywną grę.
No dobrze, ale to wróćmy w takim razie do tej Norwegii, bo powiedzieliśmy o tym niemieckim pewnym pomyśle, który się nie spełnił, no ale to powinno się jednak pojawić na wszystko Kislinga i tego symbolu kolaboracji, notabene symbolu, który jakby właściwie zakrył wszystko inne, co dzieje się w Norwegii, myślę głęboko niesłusznie.
To była jednak, ludzie, którzy popierali Quislinga, to była jednak mniejszość. Ale też pamiętać musimy, że pewne koncepcje związane z ideami głoszonymi przez Niemców w owym czasie, przez hitlerowców, związane z czystością rasy, z eugeniką, z tradycyjnymi wartościami
świetnie
nordyckimi,
trafiały w germański punkt widzenia w skalach skandynawskich.
I to zarówno w Danii, jak i w Norwegii i Szwecji, może w najmniejszym stopniu w Finlandii. Ale to nie był jeszcze nazizm obarczony wszystkimi grzechami okupacji. To był w 40 roku radykalny, plutokratyczny, ale jednak ruch polityczny mieszczący się na skraju średniej europejskiej. Nie możemy do ocen decyzji z roku 40 stosować prezentyzmu, czyli całej wiedzy, którą zdobyliśmy do roku 2021.
No dobrze, ale to w takim razie, jak mówimy o tej Norwegii, to możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z taką okupacją, która narasta w takim sensie represji, dlatego że pierw ci Niemcy próbują się dogadać z politykami i rodziną królewską norweską i zająć Norwegię trochę na ten sam sposób, o którym powiedzieliśmy w Danii. To się nie udaje. No tutaj przypomnę film Wybór Króla, czyli ten moment, kiedy to król i jego następca tronu podejmują te decyzje, ale też i elity polityczne norweskie, że jednak Norwegia będzie stawiała opór, co w kontekście oznacza decyzję, że kraj zostanie okupowany i ta przegrana jest jednak pewną konsekwencją. A z drugiej strony no mamy do czynienia właśnie z tymi próbami kolaboracji ze strony no właśnie kogoś takiego jak Kisling, a potem także no jakiejś grupy Norwegów to zaangażowanych. No i potem z kolei ze względu na niemieckie represje narastający opór, ale też i z kolei działania wyraźnie inspirowane przez Brytyjczyków toczone na terenie Norwegii, które rzeczywiście prowadzą do takiej bardzo wyczerpującej wojny szarpanej, która powoduje, że wysyłane są te grupy komandosów do Norwegii i za każdym razem oznacza to zmianę w relacjach politycznych w Norwegii i wyraźne takie przesunięcie tego akcentu na coraz głębsze poczucie, że to jest kraj okupowany.
Tak to się właśnie toczyło. Niemcy usiłowali w pierwszym okresie rozegrać sprawę okupacji metodami miękkimi, przy maksymalnym wykorzystaniu swoich miejscowych zwolenników. Ale norweski independentyzm, trudno powiedzieć, no trudno ważyć, bo to są kwestie psychologii społecznej. Norwegowie nie zgodzili się, nie zaakceptowali okupacji, a wybór Hakona, księcia korony i generalnie elit norweskich był tylko odbiciem tej przyzwolenia na, braku przyzwolenia na kolejną utratę niepodległości.
Czyli kolejność byśmy powiedzieli taka, pierw to nie Blücher w Oslofjordzie, a potem Norwegia podejmuje decyzję. Znaczy, odnoszę wrażenie, że to pierwsze zwycięstwo nad Niemcami trochę wyprzedziło moment tego namysłu i okazało się, że Norwegia jest gotowa walczyć.
Tak. Przynosi to potworne rozgoryczenie. Bo kampania norweska była jednym z najbardziej improwizowanych i z alianckiego punktu widzenia działania lądowe były jednymi z najmniej udolnych. Natomiast przesuńmy się trochę do przodu. Quisling usiłuje budować zręby administracji. Cieszy się mniejszościowym, ale wcale nie takim nikłym poparciem. Ja pragnę przypomnieć, że pod okupacją niemiecką pewne wpływowe środowiska norweskie podejmują próbę ponownego obsadzenia wschodniej Grenlandii, tak zwanej ziemi Eryka Rudego, do której Norwegia rościła pretensje, a którą Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jeszcze w okresie międzywojennym przyznał Danii. Także taka sytuacja, gdy kraj okupowany usiłuje realizować swoje ambicje terytorialne kosztem drugiego kraju okupowanego. Natomiast rodzi się pytanie o rolę Brytyjczyków. Relacje między rządem imigracyjnym, rządem królewskim w Londynie, a Brytyjczykami, przede wszystkim dowództwem operacji specjalnych, wcale nie były serdeczne. Kierownictwo, norweski rząd na uchodźstwie starał się wręcz ograniczyć natężenie działań brytyjskich sił specjalnych, słusznie zakładając, że komandosi, akcje komandosów spowodują represje, represje spowodują kontrakcje Norwegów, na co Niemcy odpowiedzą wzmożonymi represjami. Skrajnie pragmatyczne było to podejście rządu królewskiego, zakładające, że ostateczną cenę w formie krwi, ale również potężnych zniszczeń infrastrukturalnych zapłacą de facto Norwegowie.
No właśnie, no ale też z drugiej strony, jak odnoszę wrażenie, tam był taki syndrom, który byśmy nazwali syndromem zamachu na Heydricha, czyli mówiąc najkrócej, w momencie, kiedy wydaje się, że istnieje szerokie pole do pogodzenia się z okupacją, dochodzi do wydarzeń właśnie na tej niwie dywersyjno-wojskowej, które całkowicie to rozdzielają. Czyli mówiąc najkrócej, bitwa o ciężką wodę toczona przez Brytyjczyków na terenie Norwegii jest tą kampanią, która właściwie kończy możliwość tego realnego dialogu pomiędzy społeczeństwem norweskim a niemieckimi okupantami.
Jakbyśmy na to nie patrzyli, ten rozwój wydarzeń doskonale wpisuje się w brytyjską politykę tak zwanego podpalania Europy. Musimy też wspomnieć o tym, że rząd królewski znacznie większą wagę przywiązywał do tak zwanych norweskich oddziałów policyjnych tworzonych w Szwecji niż do komponentu lądowego wojsk emigracyjnych. Norwegowie utrzymywali całkiem liczną marynarkę, zacne lotnictwo emigracyjne. Natomiast na tworzenie większych pododdziałów lądowych nie było z jednej strony możliwości demograficznych, ale z drugiej strony daleko idącego przyzwolenia politycznego.
No tak, ale tak naprawdę tym czynnikiem świadczącym najbardziej o potędze Norwegii w II wojnie światowej jest ogromna flota handlowa, która po wydarzeniach roku 40 służy pod auspicjami tymi brytyjsko-amerykańskimi za chwilę i odegra ogromną rolę tak naprawdę w II wojnie światowej.
Absolutnie tak. Był to najważniejszy, niedoceniany i absolutnie nie wpisujący się w polskie postrzeganie wojny element norweskiego wkładu. Norweska flota handlowa, zwłaszcza zaś flotylla nader nowoczesnych zbiornikowców, odegrała w tej wojnie rolę absolutnie pierwszoplanową. Przede wszystkim w tej fazie, dopóki nie włączyli się bez ograniczeń w działania Amerykanie.
No, na koniec powiedzmy dwa słowa. W maju 1945 roku wierchuszka niemieckich władz okupacyjnych dość spektakularnie popełnia samobójstwo. Brytyjczycy i właśnie ta słabiutka brygada norweska, ale też i siły ze Szwecji pojawiają się i rozbrajają, jak się wydaje, bez większego oporu 350 tysięcy niemieckich żołnierzy. Jerzy Kiesling zostaje skazany na śmierć i jego egzekucja odbywa się jesienią 1945 roku. Na koniec wróćmy do tej Szwecji, o której co pewien czas mówimy. Kraj, który jest przedziwnej zupełnie sytuacji, dlatego że właśnie pozostaje krajem demokratycznym z silnym elementem socjaldemokratycznym u władzy, a równocześnie jest krajem, który, no mówiąc najkrócej, jest stronniczy, czyli jest taką neutralnością, która pierw chyba, jak się wydaje, wobec przebiegu wydarzeń wojennych zaczyna sprzyjać bardziej stronie niemieckiej, ale kiedy koleje wojny się odwracają, zaczyna za to dużo bardziej sprzyjać aliantom.
Nadrzędnym celem Szwedów było niedopuszczenie do uwikłania się w wojnę. Obserwując straty poniesione przez Finów, obserwując niemiecką okupację Norwegii, to był absolutnie rudymentarny cel polityki szwedzkiej. Szwedzi czynią z jednej strony daleko idące koncesje na rzecz Niemców, zezwalając na transfer prawie miliona niemieckich żołnierzy w rejon Murmańska i z powrotem, ale z drugiej strony, a tego też w naszej historiografii nie dostrzegamy, zbroją się na potęgę. To był okres...
No te niszczyciele z Włoch i w ogóle na przykład próba kupowania broni we Włoszech, co jest ciekawym elementem początku tego zbrojenia się Szwecji.
Czy gigantyczny wysiłek fortyfikacyjny, na przykład linia Peralbina w południowej części Szwecji, obejmująca prawie 1600 obiektów fortyfikacyjnych. Szwecja od 1939 roku sukcesywnie na sposób niewidziany od czasów królów wojowników Gustawów po prostu podlegała militaryzacji. Szwedzi starali się wykorzystać wszystkie swoje atuty, utrzymując z jednej strony ten niemiecki tranzyt, a z drugiej strony umożliwiając na przykład norweskim statkom ucieczkę do Wielkiej Brytanii, dostarczając Brytyjczykom łożysk, a pod koniec wojny umożliwiając Amerykanom zbudowanie mostu lotniczego między Luleå w Szwecji a Kiruną w Norwegii. Tym mostem lotniczym przerzucano norweskich żołnierzy, których zadaniem było zademonstrowanie na dalekiej północy suwerenności norweskiej wobec wkraczających wojsk sowieckich.
No dobrze, no ale to w takim razie jak patrzymy na ten szwedzki model, to jest dowód na siłę polityki szwedzkiej, takiego pewnej jasności elit szwedzkich, czego się można spodziewać po tej wojnie i trochę szczęścia, że jednak w którymś momencie czy to Niemcy, czy to Anglicy, czy to paradoksalnie także Rosja sowiecka jednak nie wpadli na pomysł, żeby ten kraj w jakiejś formie okupować.
Niewątpliwie była to konsekwencja bardzo jasno sprecyzowanych celów w polityce międzynarodowej, ale z drugiej strony nie oszukujmy się. Również wykorzystanie swoistej renty położenia. Nieco upraszczając, Szwedzi dysponowali dwoma buforami w postaci Norwegii i w postaci Finlandii. Okoliczności polityczno-wojskowe po prostu im sprzyjały.
No dobrze, no ale to jak żeśmy zaczęli tę całą naszą opowieść od wojny zimowej, no to pamiętajmy o tym, że po wojnie zimowej pojawia się ten drugi element, czyli wojna kontynuacyjna, no ale też i pojawia się zupełnie nieznany epizod, czyli moment, kiedy od września 1944 Finlandia tym razem jako sojusznik Związku Sowieckiego walczy przeciwko Niemcom.
Walczy w sposób niespełniający oczekiwań Niemców, bo Finowie de facto posunęli się do granic terenów utraconych w czasie wojny zimowej i nie przejawiali specjalnej woli, by posuwać się w głąb terytorium sowieckiego. Natomiast prawdziwym majstersztykiem fińskiej polityki było odwrócenie sojuszy, wywikłanie się z sojuszu z Niemcami. Chciałem podkreślić, że udało się to wyłącznie Finlandii, ze wszystkich sojuszników Niemiec.
Rok wcześniej próbowali to zrobić Włosi. Niestety okazało się, że kosztowało ich to półtora roku bardzo ciężkich walk toczonych na całym Półwyspie.
Olbrzymie straty, a i podziały społeczne, które trwają w dużej mierze do dziś. Finom się to udało. Wielokrotnie w różnych rozważaniach podejmowano temat dlaczego. Pojawia się bardzo ciekawy wątek. Między innymi dlatego, że mimo tych turbulencji Finlandia zachowała ustrój demokratyczny, w związku z tym cieszyła się dużym poparciem, a pasem transmisyjnym tego poparcia była również fińska diaspora, dużym poparciem w Stanach Zjednoczonych. W odróżnieniu od Włochów rządzonych przez faszystów, generalnie alianci zachodni temu odwróceniu sojuszy przez Finlandię sprzyjali, ale też pamiętać trzeba, że Finlandia wyzyskała również na swój sposób tą rentę peryferyjnego położenia.
No dobrze, ale to na sam koniec powiedzmy o jednym wątku, który dla wydarzeń z kolei 1945 roku jest ciekawy, dlatego że dwa obszary skandynawskie zostały zajęte przez Armię Czerwoną w 1945 roku. To jest to, o czym żeśmy wspomnieli, to jest ta północna część Finlandii i północna część Norwegii w pościgu za armią niemiecką, ale też co ciekawe, przypomnijmy Bornholm.
Sowieci zaczęli się jeszcze w 1944 wlewać do Finnmarku. Niemcy cofnęli się gdzieś na rubież Troms. Został ich koniec wojny. Natomiast Bornholm, zajęty pod koniec wojny przez Rosjan, z punktu widzenia szeroko traktowanej psychologii społecznej, można to uznać za posunięcie bardzo niefortunne, dlatego że okupacja Bornholmu po prostu przeraziła Duńczyków i stała się jednym z istotnych argumentów pozwalających przełamać części elit politycznych, na przykład późniejszą niechęć do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
No ale tutaj też mieli trochę szczęścia, dlatego że przypomnijmy, że zarówno z tej północnej Norwegii, jak i z Bornholmu Sowieci wycofują się jesienią 1945 roku.
Co potwierdza tezę, że ta polityka sowiecka również była niespójna. Nie było tam, wbrew pozorom, mimo jednoosobowego kierownictwa, jakiegoś wielkiego planu obejmującego wszelkie niuanse. Ja chciałbym tylko dodać, kończąc wątek norweski, że Norwegowie zostali za swoją politykę wspierania aliantów w dość szczególny sposób wynagrodzeni. Mianowicie w okupacyjnej strefie brytyjskiej wydzielono subsektor okupowany przez Norwegów.
No tak, ale jeszcze ja przypomnę pewien zabawny wątek. Oficerem prazowym tej brygady był Willy Brandt, czyli późniejszy kanclerz Niemiec. Ale to już zupełnie inna historia.
Wszystkie w zasadzie te elementy się wzajemnie zazębiają.
Bardzo dziękuję jeszcze raz. Profesor Krzysztof Kubiak był dzisiaj moim gościem. Rozmawialiśmy o Skandynawii podczas II wojny światowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Co za historia w Radiu Gdańsk.